Rozmowy nocą.
Dziś w rozmowach nocą porozmawiamy o zachowaniu wykraczającym poza codzienne standardy współczesnego człowieka. Tak trochę prowokacyjnie Państwu chcę zapowiedzieć naszego gościa. Niektórzy ją zaniedbują, inni lekceważą, jeszcze inni pomijają i bagatelizują. Porozmawiamy dzisiaj, i to Państwu chcę zaproponować, o potędze modlitwy, o której święty ojciec Pio mówił, że gdy dzieci ją odmawiają, świat się po prostu zmienia. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Ireneusz Rogala, założyciel Różańca Rodziców za Dzieci, ale nie tylko, bo człowiek różnych pasji. Zajmował się przemysłem, branżą przemysłową, ale też różnymi procesami. Myślę, że o tym też chętnie posłuchamy dzisiaj. Witam Pana serdecznie.
Dobry wieczór, witam serdecznie Pana redaktora i słuchaczy.
Zanim przejdziemy do tematu zasadniczego naszego spotkania, to chciałbym się zapytać, czy te procesy, którymi się Pan w życiu zajmował, one pomagają w tych innych działaniach, którymi się Pan zaczął zajmować?
Jeśli można, ja pozwoliłbym sobie przedstawić się osobiście. Jestem mężem jednej żony, ojcem dwójki dzieci i dziadkiem trójki wnuków. Natomiast w życiu takim zawodowym zajmowałem się zagadnieniami generalnie z obszaru energetyki, z obszaru przemysłu. Moją pasją przez kilkanaście długich lat było bezpieczeństwo procesów technicznych, technologicznych w dużych zakładach pracy, chociaż i w mniejszych też, ale to jest taki obszar, gdzie rzeczywiście tutaj bardzo wiele rzeczy udało się zrealizować.
Pan się zajął takim zagadnieniem, które często odkładane jest albo na potem, albo dla zupełnie kogoś innego. Jest pan osobą świecką, a jednak zaufał pan tej potędze modlitwy różańcowej. Ja się zastanawiam, skąd to się w ogóle wzięło.
Pod koniec lat 90. i na początku 2000. w Polsce bardzo mocno penetrowały sekty. I myśmy byli wtedy rodzicami dzieci nawet nie nastoletnich. I bardzo, że tak powiem, się zastanawialiśmy nad tym, żeby przypadkowo, czy przez jakieś zaniechanie, zaniedbanie, nasze dzieci nie trafiły w obszar oddziaływania sekt. Oddziaływanie sekt nie jest takie bardzo banalne, że oni przyjdą i ci zabiorą dziecko. Nie. Oni będą wdrażali jakąś tam, powiedzmy, wiedzę, jakieś działania, może kurs języka obcego i za chwilę nawiążą kontakt i wtedy jakby spowodują, że powstanie środowisko, które sprzyja negatywnym zjawiskom, a w odpowiednim momencie, zwłaszcza kiedy dzieci przechodzą wiek buntu nastolatków, one muszą się zidentyfikować. I wtedy następuje takie uderzenie. Może nastąpić oczywiście. Myśmy się bardzo zastanawiali. Wtedy też bardzo mocno penetrował okultyzm. Zresztą on też penetruje. Nadal te zjawiska nie ustały.
I szukaliście tej ochrony.
Tak, szukaliśmy ochrony i znaleźliśmy ją, można powiedzieć, w obszarach, w których Kościół wtedy gdański był aktywny. Były takie konferencje na temat zagrożeń rozwoju osobowości młodych ludzi i rzeczywiście do mnie jako inżyniera dotarło, że rzeczywiście powinienem się posługiwać logiką, tak? Jeśli ktoś proponuje jakieś, nie wiadomo, dziwne rzeczy, uzdrowienia, nieuzdrowienia, jakieś transcendentalne medytacje, to coś za tym stoi, tak? Pamiętam, była wtedy konferencja taka na Uniwersytecie Gdańskim i do mnie to dotarło. Że rzeczywiście ja powinienem po prostu weryfikować środowisko wzrastania moich dzieci. No i wtedy już działało Centrum Informacji o Sektach Nowych Ruchach Religijnych. Tutaj wspaniały ksiądz Grzegorz Daroszewski, obecnie egzorcysta diecezjalny nasz gdański. I też środowisko, które się zagadnieniami zajmowało. I to nas bardzo mocno natchnęło do takiego myślenia o tym, jak zabezpieczyć nasze dzieci. Wkrótce, szybko też trafiliśmy do wspólnoty modlitewnej świętej pamięci księdza Andrzeja Kowalczyka.
Maranata.
No i rzeczywiście, tu już było bezpośrednie źródło informacji o różnego rodzaju zagrożeniach, ale na szczęście też takie wskazanie, jak sobie z tym radzić.
Trochę mówimy o tych zagrożeniach, które są w dalszym ciągu aktualne, bo to nie jest tak, że to gdzieś tam w tym poprzednim wieku się skończyło i dzisiaj już jest droga usłana różami.
Te zagrożenia nabrzmiewają, można powiedzieć, ale one są bardziej ukryte. Chociaż wiedza na ten temat, na temat tych zagrożeń jest, natomiast ona nie jest może tak publicznie dostępna. W moim przypadku, w przypadku żony może mniej, bo kobiety mają taką tendencję, żeby jednak zająć się sprawami bieżącymi. Natomiast w moim przypadku było tak, że ja zacząłem sobie zadawać takie pytanie, ale w zasadzie to co jest taką najważniejszą wartością? Gdzie ja mam szukać siły, tak, duchowej. To pytanie było takie trochę może nieuświadomione i to pytanie każdy ma, przed każdym staje.
Niezależnie, czy jest wierzący, czy niewierzący, zadaje sobie pytanie o sens życia.
Tak też,
prawda?
Jest.
Bo to
tak
gdzieś
jest.
Tam ta głębia tych pytań wokół tego.
No i krąży. Na szczęście jakby ja trafiłem w takie obszary, w których otworzyłem oczy na to, że no to w Kościele jest bogactwo tej wiedzy. Kościele jest prawda, Jezus jest prawdą, drogą i życiem, tak? I rzeczywiście rekolekcje Maranata są pod hasłem poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I jeśli ja poznam prawdę o sobie, o swoich niedostatkach, o swoich niedoskonałościach, ale też o silnych stronach, to ja wiem, nad czym mam pracować i co mogę wykorzystać, co powinienem wykorzystać. Do mnie dotarło, że ja, moim bardzo mocnym zadaniem jest wykonanie powołania ojcowskiego. I właśnie to stąd chyba było takie właśnie poszukiwanie narzędzi do ochrony dzieci, do myślenia o tym, jak chronić środowisko ich wzrastania.
No właśnie, ochrona tych najmłodszych, tych najmniejszych, tych czasami bezbronnych, to bardzo ważne zadanie każdego rodzica. Jak to robią, no to już jest osobny temat. Warto się zastanawiać, warto podejmować refleksje, warto szukać też rozwiązań.
Ja właśnie wracam niedawno byłem w Częstochowie na 21. zjeździe moderatorów Żywego Różańca i tam ksiądz arcybiskup Depo zwrócił bardzo konstruktywną uwagę na właśnie ludziom, którzy modlą się na różańcu, którzy praktykują tą modlitwę, na bardzo ważne elementy, dwa, które mnie uderzyły, bo ja żyję w tej rzeczywistości, ale tak czy inaczej warto to jakby przywołać. Maryja była napełniona Duchem Świętym. Jeśli modlimy się, to nasze serce powinno też, powinniśmy się też odwołać do działania Ducha Świętego w naszej rzeczywistości, w naszym myśleniu, w naszej modlitwie i tym, co z niej wynika. I tutaj rzeczywiście zachęcam, żeby każdy ze słuchaczy tutaj, którzy nas słuchają, jakby westchnął. Duchu Święty, przyjdź i pomóż. Oświeć mnie, przyjdź z pomysłami, z natchnieniami. Muszę powiedzieć, że to się wydarzyło w moim życiu. W którymś momencie, no jak już córka dorastała, no tam prosiła mnie o podwiezienie samochodem, tu, tam, gdzieś indziej. I w którymś momencie przyszło do mnie natchnienie, żeby to robić z radością. I co więcej, mówić jej o tym. I kiedy tylko chciała, podwieziesz mnie, tato? Ja mówię, z radością, ale nie z wymuszoną, z prawdziwą radością serca. Dlaczego? Bo ja miałem ją na wyłączność, na 20 minut. Jadę z nią i mam 20 minut. Wiem, gdzie ją zawożę, co robi. Ona mi opowiada o różnych rzeczach. To są takie elementy, gdzie rzeczywiście, oczywiście mógłbym powiedzieć, że taki wspaniały jestem po ludzku, że tak wymyśliłem sobie to, nie? Ale to jest otwartość na działanie Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie i ci pomoże, podpowie w jaki sposób jakby prowadzić swoje dzieci, nawet komunikację z dziećmi i siebie jako rodzica.
Tak mówiąc o tej potędze, tej sfery duchowej, bo tak się troszeczkę, mam wrażenie, gubimy w tej rzeczywistości, tak? O której często zapominamy. A siła tej modlitwy, potęga tej modlitwy bierze się też w jakiś sposób, świadkowie o tym mówią, tak? Ci, którzy to robią, realizują i doświadczają tych relacji. Myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj, żeby nie mówić tylko teoretycznie, tylko żeby świadczyć o tym, że to się naprawdę dzieje. No
tutaj... To się dzieje, tak. Przepraszam, jeśli wejdę w słowo. Takich konkretów jest naprawdę mnóstwo w środowisku, w którym się obracamy, tak? Różaniec rodziców to w chwili obecnej to jest ponad 100 tysięcy osób na całym świecie modlących się. No i takie sygnały, czy to przez internet, czy osobiście do nas docierają. Właśnie jak Pan Bóg pomógł, tak? Pamiętam taką matkę, która no, była zrozpaczona, bo córka się po prostu nie chce uczyć w jakimś gimnazjum, kompletnie i nie interesowała ją komórka i tam ciuchy, to o to tak, ale i taka zrozpaczona, ja jej poradziłem, weź różaniec, zacznij się z ufnością modlić. Po miesiącu córka się jakby przemieniła o 180 stopni. Inna mama bardzo się troskała o swojego syna, który po prostu wsiąkł w grę komputerową, konkretnie Quake'a, który jest destrukcyjną grą i niesłychanie zabiera czas. Więc on się zamknął w piwnicy, tylko do toalety i na jedzenie, a tak to po prostu cały czas siedział nad tym, klasa maturalna, a chłopak po prostu nie wychodzi z piwnicy. I po miesiącu, czy tam po półtora miesiąca tej modlitwy matki, takiej ufnej, ale też no, wspólnoty, która się wspólnie w tych intencjach modli, ten chłopak po prostu samodzielnie stwierdził, nie, już nie będę grał.
No właśnie takie świadectwa są bardzo cenne, bo to dotyka sfery, która może jest przez nas jeszcze nie spenetrowana, nie znamy jej. Może warto na to się też otworzyć.
Też jest tak, ja bym przestrzegał, żeby Kościół postrzegać tak tylko zewnętrznie przed tym, bo to naprawdę to nie jest właściwe podejście przez też pryzmat doniesień medialnych. To jest już zupełnie zaburzone podejście, bo wiadomo, że w mediach bad news to jest dobry news, tak? To jest nośny. Nie. W kościele, w tym samym czasie, kiedy tutaj był bardzo mocno, kapłani byli atakowani, ja spotkałem się z bardzo wieloma kapłanami, którzy ogromnie poświęcali się dla ludzi, czynili ogromy, oceany dobra, a tutaj pojedyncza osoba, wiadomo, ludzie są słabi, jedna czy druga osoba upadnie. Niektórzy zostali oskarżeni bezpodstawnie, nikt potem za to nie przeprosił, więc patrzmy na Kościół takimi oczyma, próbując albo chcąc, nie próbując, chcąc dostrzegać dobro, bo w Kościele mamy choćby to, że mogę sobie poradzić z największym moim problemem, kiedy pójdę do konfesjonału i po prostu Panu Bogu powiem. Kapłan jest tylko tam w imieniu Boga. A tak naprawdę ja mówię na spowiedzi mój problem, przedstawiam mu Panu Bogu. I niektórych to może nawet zadziwia i może nawet, to jest dziwne, ale to może dla niektórych to być takie zbyt proste, że kapłan odpuści mu grzech i ten grzech już nad nim dalej nie ma władzy. Ten mechanizm w Piśmie Świętym jest opisany, jak Syryjczyk Naaman, wielki wódz, był obsypany trądem, poszedł do proroka hebrajskiego, już teraz nie pamiętam imienia tego proroka, ale on poszedł do proroka i ten, to mu powiedzieli, że on może temu zaradzić. I prorok po prostu polecił mu się pójść do Jordanu zanurzyć. No co? Taka prosta rzecz? To mi pomoże? Jak chcesz, to nie. I my stajemy przed tym dylematem. Możesz pójść do konfesjonału i oczyścić się, oddać to, co jest słabe. Ale czasami pycha, czasami może zarozumiałość, a czasami może takie niedowierzanie, że to tak prosto można rozwiązać najtrudniejsze sprawy. Najtrudniejsze.
Zbliżamy się do takiego ciekawego okresu, nazywany jest Adwentem, czasem oczekiwania, radosnego oczekiwania, więc może to jest też jakaś taka weryfikacja naszego życia dotychczasowego. Może warto zmienić nasze przyzwyczajenia, może warto otworzyć się na coś nowego. Myślę, że to też jest ciekawe, bo tak z uporczywością troszeczkę wracam do tego różańca, bo siła tej modlitwy jest nieprzypadkowa i wyjątkowa. To, że święci o tym mówili, no ten przysłowiowy ojciec Pio, który rzeczywiście o tej potędze modlitwy różańcowej mówił, ale ja chciałbym też przypomnieć Państwu taki fakt, o którym często chyba nie mówimy, a może nawet zapominamy, albo w ogóle nie znamy tej historii. A historia jest przecież znana, na całym świecie była znana. Asia Bibi i modlitwa za nią. Tak, na 10 lat w Pakistanie była przetrzymywana i po tych 10 latach została uwolniona. I ta modlitwa tych milionów ludzi, którzy się modlili na całym świecie za nią, nie była przypadkowa.
Trzeba powiedzieć, że była niewinnie oskarżona przez fundamentalistów islamskich, ale tych zwycięstw różańcowych to rzeczywiście jest mnóstwo. Może taki bardzo ciekawy, nie wszyscy to wiedzą, ale bardzo ciekawy taki epizod z Wiktorii Wiedeńskiej. Otóż bractwa różańcowe, polskie bractwa różańcowe otaczały naszą armię modlitwą w imię Boże, tak? Oczywiście Lepanto, kiedy rzeczywiście ogromna przewaga floty sułtana nad chrześcijańską, a druzgocące zwycięstwo chrześcijan. I no żebyśmy oczywiście nie traktowali tego magicznie, tak? Ufna procesja różańcowa i modlitwa i Pan Bóg rzeczywiście tutaj dał jakby taką odpowiedź, że możemy świat zmieniać. I ten świat w wymiarze globalnym, i ten świat w wymiarze dla nas lokalnym, globalnym, tak? Czyli w mojej rodzinie, w moim mieście, w mojej dzielnicy, w mojej parafii. Też jest bardzo znane takie zwycięstwo różańcowe, można powiedzieć, w Austrii, gdzie mnich Pawliczka, bodajże był franciszkaninem, rzucił takie hasło, żeby rzeczywiście modlić się o uwolnienie Austrii od opresji sowieckiej, no bo Austria była pod wpływami Rosji. I rzeczywiście tam bodajże ponad rok modlitwy, ponad 10% Austriaków się modliło, to są znane fakty. I Sowieci bez strzału żadnego, bez niczego na bazie porozumienia, no oni tak nie wychodzą z różnych miejsc. I oni rzeczywiście oddali tą Austrię, nie wiedzieć dlaczego, tak?
Drodzy Państwo, czy zachęciliśmy Was do tego, żeby się otworzyć na coś nowego? A może akurat ta przestrzeń modlitwy różańca, rodziców za dzieci, może to jest ta przestrzeń, na którą warto zwrócić uwagę, w którą warto wejść, może warto poświęcić trochę czasu, przy tym tak niewiele.
Tak, ja myślę, że może teraz powiedzmy parę słów właśnie o samym różańcu rodziców jako takim, bo to rzeczywiście jest ogromna, jakby taki ogromny obszar jakby życia, który się gdzieś stworzył. Nie wiemy jak tak naprawdę, no po prostu tak zaistniał. To zaczęło się od wspomnianych rekolekcji Maranata w 2021 roku, w narodziny, święto narodzin Matki Bożej 8 września i powstała jedna róża. Potem myśmy się dzielili po prostu tak, jak tutaj mówię, świadectwami, jak Pan Bóg pomaga w życiu naszych dzieci. I kolejni rodzice zapragnęli też wejść do takiej róży. Jedna, druga, trzecia osoba. No tutaj już nie było miejsca, więc powstała kolejna róża. Róża to jest grupa 20 osób, z których każda obejmuje jedną tajemnicę i modli się przez cały miesiąc, każdego dnia, jedną dziesiątką różańca, rozważając tajemnicę różańca. A potem kolejnego dnia, od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, przechodzi do kolejnej. To by się mogło wydawać takie dosyć może nudne, trywialne, ale ja powiem ze swojej praktyki, bo chyba swoją praktyką najlepiej się posługiwać. Bardzo często tak było jeszcze, jak dzieci były mniejsze, że ja po prostu korzystałem z tego czasu, kiedy jechałem samochodem do pracy. Początek dnia, dzieci wyprawione do szkoły, tak, ja mogę jechać teraz do pracy. I teraz zaczynam tą swoją dziesiątkę różańca i moja myśl ponownie biegnie do dzieci. A tak naprawdę co jest im najbardziej potrzebne tego dnia? O co chcę się dla nich modlić, tak? Albo jak rozważam daną tajemnicę, to jak relacja z tej tajemnicy, no powiedzmy, weźmy drugą tajemnicę światła, czyli cud w Kanie Galilejskiej, tak? W tej nowo kreowanej rodzinie czegoś już zabrakło, na samym początku, tak? No więc pytanie jest takie, czy Jezus nie może tego zmienić? Może. Poproszę Jego mamę, nawet On nie musiał prosić, mama sama zauważyła, tak, Matka Boża, i mówi, zarać temu, co jest słabe w tej rodzinie. Więc ja mogę jako ojciec powiedzieć, Maryjo, proszę Cię, no pomóż mojej rodzinie, bo może jest trudna sytuacja, może są narkotyki, może się nie rozumie, a może mój mąż albo żona w jakiejś są depresji, może w jakiejś chorobie, tak? Pomóż mi. I Pan Jezus nie przychodzi tam mało wina. Z obfitością. 12 bodajże konwi stało, tak? Więc modlitwa różańcowa to nie jest klepanie dziesiątek. To jest to, co jakby na zewnątrz widzimy, to jest tylko część.
Ale to ciekawe, bo mówi Pan o takim przełożeniu też tego, tych tematów, bo niektórzy zarzucają, że to jest taka nudna, powtarzalna i usypiająca wręcz modlitwa, natomiast można z niej wyłuskać to o czym Pan mówi.
Tak.
To naszą codzienność, tą naszą sferę problemów.
Tutaj różnych. Ja bym wrócił do świętej pamięci księdza Andrzeja Kowalczyka. On nas nauczył medytacji chrześcijańskiej. W odróżnieniu od medytacji transcendentalnej, ona ma bardzo konkretne jakby reguły. Zapoznaję się z urywkiem Pisma Świętego, modlę się i teraz czekam na natchnienie, jak Pan Bóg mi odpowie. Ale nie czekam biernie, tylko w którymś momencie, na sam koniec, podejmuję decyzję, co ja w tym zakresie chcę zrobić, co powinienem zrobić, tak? No, oczywiście to jest takie uproszczone obraz modlitwy medytacyjnej. Proszę tego nie traktować, że to tak już jest i taki przepis dałem, ale mnie to urzekło właśnie, że po pierwsze odwołuję się do tego obrazu z Pisma Świętego, a potem no, może to jest jakby też charakter facetów. Mam konkret. Ja muszę podjąć decyzję. Jak nie podjąłem decyzji, co zrobię ze swoim problemem, to jest jakby niezakończona modlitwa jeszcze, tak?
Tych schematów może być tyle, ile...
Osób.
Osób, które tak, modlą się.
Osób i sytuacji.
I sytuacji.
Tak, tak.
I to jest, myślę, że też inspirujące i intrygujące i ciekawe, bo to zachęca nas do tego, żeby za każdym razem inaczej może nawet.
Tak jest. Modlitwa wspólna z ludźmi, którzy jakby są otwarci na modlitwę w różańcu, jest niesłychanym doświadczeniem, dlatego że no każdy inaczej, każdy jest w innej sytuacji życiowej, ma różne inne problemy, ale ma też inne doświadczenia i inny moment życiowy, tak? I to rzeczywiście bardzo wielokrotnie mnie jakby zaskakiwało, jak bogate to może być. Jak to może być bogate?
Nie będziemy o wszystkim mówić Państwu, bo musicie to po prostu przeżyć. Zachęcamy do tego, żebyście może... Bo jeśli ktoś chciałby na przykład poznać, jak to działa, to gdzie powinien się zgłosić? Czy jest bardziej skomplikowany proces, czy łatwy?
Proces według mnie jest bardzo łatwy. Chyba najłatwiejszy z możliwych w dzisiejszym świecie.
Podjęcie decyzji.
To jest najtrudniejsze i najważniejsze. To rzeczywiście tutaj, to jest bardzo celna uwaga. I podjęcie decyzji w wolności. Żebyśmy się nie czuli przymuszeni. Tak, ja chcę. Ja chcę obdarować swoje dzieci czymś dobrym, czymś, co jest jakby... kluczowo dobre, tak? Ono jest rzeczywiście bardzo, to jest dobro, które jakby odwołuje się do nieskończonego w swojej mocy Boga, więc naprawdę mogę wszystko. Oczywiście to jest bardzo proste, ponieważ wchodzę na stronę internetową różaniecrodziców.pl i tam po pierwsze mogę się zapoznać z bardzo wieloma aspektami tej modlitwy. Natomiast mogę się po prostu zarejestrować, wpisać, dołączyć. Ten proces jest dosyć łatwy. Jeśli ktoś nie potrafi się obsługiwać komputerem, może poprosić swojego syna, córkę. Albo w wielu parafiach już są róże rodziców. To w bardzo wielu parafiach już w Polsce. To już się naprawdę mocno rozprzestrzeniło. Więc można podejść i zapytać i poprosić, jak dołączyć do takiej róży. Czy jest jeszcze miejsce? A jak nie, to może stworzyć taką różę. To jest nawet, można powiedzieć, banalnie proste. W róży jest potrzebne 20 osób chętnych. Oddźwięk może być różny, może być takie popukanie się w czoło. O czym ty w ogóle mówisz? Co to jest? Ale za dzieci, bo to jest konkretnie, za moje dzieci, za twoje dzieci, to ludzie jednak przemyślą to i wielokrotnie ten oddźwięk jest bardzo pozytywny. Zachęcam do takiego podejścia. Wspomniany tutaj okres adwentowy. Za chwileczkę będziemy szykowali prezenty do naszych dzieci, tak?
Może to być prezent.
To jest jeden z najlepszych prezentów. Z najlepszych prezentów.
A do złożenia takiego prezentu oczywiście w wolności zachęcał Ireneusz Rogala, założyciel Różańca Rodziców za Dzieci. Panie Ireneuszu, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.